Słuchajcie, moi mili, czwarta niedziela lipca i czwarte kazanie w cyklu Mój tato jest super. Czy jesteście ze mną? Czy wam jest duszno? Troszeczkę, tak? Jeżeliście mocno klaskali, tak, to stało się troszeczkę, człowiek jest lekko zziajany. Ale to dobrze, to znaczy, że się zaangażowaliśmy, że funkcjonujemy, tak? Przypomnę, poznajemy tatę po Jezusie. To On objawił nam Ojca, On pokazał, jaki On jest. Poznajemy tatę przez Jego Słowo. A więc w Słowie Bożym znajdujemy, jaki jest nasz tato i dlatego możemy się tym tatem fascynować. Do tej pory poznaliśmy kilka Jego przymiotów, jak to, że tato jest samoistniejący, wszechobecny, że mieszka w tobie, że jest wieczny, ponadczasowy, jest nieśmiertelny, że jest niezmienny, a więc stały w Słowie i w obietnicach, wszechwiedzący, nieomylny, wie wszystko doskonale, każde fakty właściwie interpretuje, wszechmocny, nie ma żadnych ograniczeń. Tą samą wszechmoc możemy na miastkę tej wszechmocy doświadczać w swoim życiu, kiedy Mu ufamy przez wiarę, bo Słowo o tym mówi, że wtedy wszystko w Nim możemy. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że tato jest święty, a więc moralnie czysty i również my mamy się uświęcać i stronić od grzechu. Jeszcze mówiliśmy o tym, że nasz tato jest sprawiedliwy, co jest świętością w działaniu. No i ostatnie, że jest miłością, jest dobry. I to oznacza, że jest życzliwy tobie. Wziąłem sobie taką naklejkę, mój tato jest super, dostałem tą naklejkę. Została mi ją wypożyczona. I pomyślałem, o, bardzo fajna. Bo mój tato jest super. Śpiewaliśmy kiedyś nawet taką pieśń, śpiewana jest tutaj nawet, że mistrzem świata jest, tak? Dokładnie. Najlepszy, najwspanialszy, jedyny nasz tato. Dzisiaj jeszcze trzy takie cechy naszego ojca. Jak powiedziałem wcześniej, czym dalej w las, tym więcej drzew i można by było mnożyć i mówić o Panu, bo jest o kim i ciągle to robić, no ale jakoś to ograniczamy i nasza percepcja też jest ograniczona. Dzisiaj pierwsza rzecz, o której chciałem mówić, to mój tato jest łaskawy. To jest jego cecha. Jest łaskawy. W ostatnim okresie mojego życia dużo żyję łaską, poznaję łaskę. Jak to kiedyś komuś też tłumaczyłem, niedawno zresztą, mówię, 25 lat poznawałem grzech, przez ostatnie 3 lata poznaję łaskę. I czym bardziej ją poznaję, tym jestem bardziej wdzięczny za to, co robi i w ten sposób, jak się objawia mój ojciec. A więc czym jest łaska? Już wielokrotnie o tym było mówione. Jest to niczym niezasłużona, jeszcze sobie wypisałem, niezapracowana i nieprzysługująca przychylność Boga wobec człowieka. Niczym niezapracowana, niczym niezasłużona i niczym nieprzysługująca. Dokładnie tym czymś jest łaska. To jest Boża cecha. To nie jest wypracowana przez Niego, to nie jest, że myśmy coś jakoś wpłynęli, to jest Jego cecha, On taki jest. W psalmie setnym, który zresztą dzisiaj dwukrotnie do niego się odniesiemy, 103, przepraszam, w 8 wersecie czytamy, że miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Kilka atrybutów w jednym. Taki On jest, łaskawy. To wynik Jego sprawiedliwości, to wynik Jego dobroci, to wynik Jego miłości. Bo łaska też wypływa z tego, bo gdyby nie było tak, byłby tylko miłością i dobrocią, a nie byłby łaskawy, zdali bylibyśmy na własne siły. A jakie są nasze siły, każdy z nas doskonale wie. Często o tym wspominam, kiedy robimy tak zwane mocne postanowienie poprawy. Wtedy jesteśmy zdani na własne siły. Psalm 136, którego tutaj nie cytuję, ale jeśli sobie otworzycie, to każde zdanie kończy się słowami, albowiem łaska Pana trwa na wieki. Każdy fragment tego psalmu 136 kończy się, albowiem łaska Pana trwa na wieki. Słuchajcie, trwa na wieki, a więc ona była wczoraj, jest dzisiaj dla nas funkcjonujących w czasie i jest jutro. trwa na wieki. Nie jest niczym ograniczona, nie jest częściowa i jest niezależna. Łaska jest łaską. Trwa na wieki u naszego Pana. I uwaga, nie masz na nią wpływu. Nie masz wpływu na łaskę. Nie masz. Nie możesz nic dodać do tej łaski, nie możesz nic odjąć, bo gdybyś potrafił, łaska nie byłaby łaską, ale byłaby zależnością i wtedy mogłaby być odpowiedzią albo zapłatą za to, co zrobiłeś. Łaska jest łaską i nikt z nas siedzący na tej sali nie ma na to wpływu. To jest Boża cecha, niezależna od nas. Co to dla nas oznacza? Wiecie, w naszej kulturze łaska, to jest zastanawiałem się nad tym, że w naszej kulturze łaska niedobrze się kojarzy. Bo zobaczcie, jakie konotacje ma słowo łaska. Pozytywne czy negatywne? Z czym się częściej spotykacie? Negatywne. Na przykład? O właśnie, łaskę mi robisz? Albo nie rób mi łaski. Sam se dam radę. Zgadza się? Tak, w naszej kulturze, w polskiej kulturze to słowo w tej konotacji funkcjonuje. Stąd dla nas słowo łaska ma troszeczkę taki negatywny wyraz. Mało tego, kojarzy się, że to jest jednorazowe coś. Łaskę mi zrobił. Czasami się mówi łachę, tak? I my to źle postrzegamy. Kiedy tą samą łaskę, ten sam wyraz wstawiamy do naszego Ojca, te złe powiązania nam się odbijają. I my też myślimy czasami, że Bóg nam robi łachę. Łaskę nam zrobił. A po co mi łaska? A nie rób mi łaski. I to jest właśnie problem, z czym my często się borykamy. W ten sposób odbierając łaskę. Wręcz łachę. I nikt z nas tego nie chce. Wewnętrznie nikt z nas tego nie chce. Wolimy sami zapracować na coś. I teraz już nie mówię o Bogu. Mówię o normalnych relacjach. Wolimy sami coś zapracować. Nie chcemy łaski. Nie chcemy takiej litości, do tego jeszcze dokładana jest taka litość, jakieś takie, człowiek się czuje zażenowany. Nie, dziękuję. Sam to zrobię, sam potrafię. Tymi ręcami. Wiem, że to nie jest po polsku. Dlatego my, wierzący, kiedy odnosimy łaskę do naszego Taty, mamy z tym problem. I tak to się niestety dzieje. I dwa fałszywe zdania pokutują w nas. W sercu człowieka istnieje przekonanie, że musi coś zrobić, aby, uwaga, zyskać łaskę u Boga. Zobacz, jak często jest to gdzieś cytowane. Muszę coś zrobić, żeby zyskać łaskę. Co za paradoks. Jak można coś zrobić, żeby zyskać łaskę? Jeszcze raz powtórzę, łaska jest niezależna od nikogo z nas. A więc jak możesz coś zrobić, żeby dostać coś, co jest niezależne od ciebie? Nie potrafisz. Dlatego to jest fałszywe przekonanie i fałszywe zdanie. Innym fałszywym zdaniem jest to, że, i teraz już przenoszę to do relacji z Bogiem, że zbawieni jesteśmy z łaski. Często o tym słyszymy, czytamy o tym, w liście do Efezjan o tym czytamy, ale już owo zbawienie często chcemy utrzymywać poprzez nasze własne postępowania. A więc zbawiony z łaski jednorazowo, pewnego dnia, kiedy uwierzyłem w Jezusa, ale całe moje życie, które kroczę z Jezusem już, nie jest na podstawie łaski, ale moich dokonań w Bogu. To jest fałszywa Ewangelia. Dosłownie to jest fałszywa Ewangelia. Wręcz Paweł powiada na ten temat w liście do Galacjan, że choćby wam taką Ewangelię anioł z nieba zwiastował. Nie idźcie za tym. To nie jest, że jesteś raz zbawiony z łaski, a później kroczysz własnymi siłami. Ciągle jesteś pod łaską. Nic nie potrafisz. Nawet dzisiaj, 25 lat chodząc z Bogiem, nic więcej nie potrafisz dodać do tego, co Bóg zrobił dla ciebie. Nic. Nie potrafisz bardziej, żeby cię Bóg bardziej kochał. Nie potrafisz. I nie potrafisz wziąć również tego, żeby Bóg kochał cię mniej. To jest łaska. Tak działa łaska. Troszeczkę tej łaski właśnie możemy doświadczać, dzieci mogą doświadczać w życiu rodzinnym. Bo wyrazem miłości jest to też, że patrzymy łaskawie na nasze dzieci. I my lubimy ich zachowanie takie lub inne, karcimy, ale tak naprawdę nie potrafią nic zrobić i nic odjąć, abyś ty kochał ich bardziej lub mniej. A uwaga, my jesteśmy niedoskonali. Mój tato jest super. On jest doskonały. I on to potrafi doskonale. I wyraził to doskonale. W liście do Rzymian, w 3 rozdziale, w 23 wersecie czytamy, że gdyż wszyscy zgrzeszyli, włącznie z tobą i mną. Kiedy Słowo Boże mówi wszyscy, możesz się śmiało puknąć w swoje serce. I brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo. Darmo. Z łaski. I tu teraz to w naszej kulturze ładnie brzmi. To jest tej takiej łachy. Dosłownie. Z łaski. Przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Tak Słowo Boże mówi. Dlatego łaska przejawia się w fakcie, że przez odkupienie w Chrystusie został zapłacony nasz grzech. To, że wszyscy z nas zgrzeszyli. To jest cudowne. Mój tato jest super. Tak jak wcześniej o tym mówiliśmy, on chce, abyśmy byli święci, ale również też uświęca. Chce, abyśmy byli sprawiedliwi, ale nie zostawia to w gestii naszych sił, ale również daje siłę i usprawiedliwia w Jezusie Chrystusie. Tak również tutaj czytamy, że przez łaskę otrzymujemy odkupienie naszych win. Chciałeś powiedzieć amen? Powiedz. Ale co z moim życiem? Tu przyjąłem Chrystusa. Ta deska, to jest to miejsce. Skoro ciągle idę z Chrystusem i ciągle idę w łasce, to co to znaczy to moje życie? To nie jest jakiś sposób jakby to, że dobrze czynię, to, że chcę przemieniać się na Jego obraz i podobieństwo. Czy te moje kroki z Bogiem, to nie jest pewien wyraz, że Mu za tą łaskę chcę zapłacić? Nie. Nasze kroki z Bogiem codzienne, każdego dnia, to jest sposób wyrażenia wdzięczności i miłości wobec Jezusa. To, że przemieniasz się chcesz na obraz i podobieństwo Jezusa, to jest wyraz wdzięczności za łaskę, którą masz w Nim. Bo na tą łaskę nie masz wpływu, ale za to śmiało możesz dziękować. Każdego dnia śmiało Mu za to możesz dziękować. Możesz Go w tym uwielbiać, w swoim postępowaniu możesz Mu za to dziękować, w swoim myśleniu, motywacjach, relacjach, sposobie życia, sposobie funkcjonowania, komunikacji i rozmów z ludźmi. Możesz Mu za to dziękować, ale nic nie możesz do tego dołożyć, nic z tego wziąć nie możesz. To tyle, jeśli chodzi o ten temat i to taki bardzo, wiecie, to jest szerszy temat do omówienia. Bo życie łaską nie zmienia się poprzez jedno kazanie. I to już słyszałem kilka takich zdań. Sam jestem tego również najlepszym przykładem. Nie zmienia się. Ale jedno może spowodować wyłom, który zaczyna przemieniać nasze myślenie i za czymś podążamy i otwieramy się na to. Do tego tematu już będziemy wracać. Mój tato jest super, bo jest łaskawy. Trzeci taki, dzisiaj drugi, to mój tato jest współczujący. Współczucie oznacza odczuwaną przykrość z powodu cierpień ludzi i połączone to jest z potrzebą niesienia pomocy. Taki jest mój tato. On mi współczuje i jednocześnie chce mi pomóc. W Psalmie 103, o którym wcześniej wspominaliśmy, jeszcze raz przeczytam od tego 8 wersetu. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. I zobaczcie, co jest mowa o naszym tacie. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki, nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć dla tych, którzy się go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak lituje się ojciec nad dziećmi, tak lituje się Pan nad tymi, którzy się go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy, pamięta, żeśmy prochem. tak jest mój tato. On współodczuwa. Dlaczego tak jest, jak przed chwilą czytaliśmy? Bo współodczuwa i rozumie stan człowieka. To nie jest aprobata grzesznego postępowania, ale rozumie, jak funkcjonujesz, rozumie twój stan, w jakim jesteś. Współodczuwa. I współczucie wiąże się właśnie z tym, że chcę pomóc. Zawsze. Jeżeli ja współczuję komuś, komu? Piotrowi. Jeśli ja jemu współczuję, to chcę mu pomóc w jakiś sposób. Jeżeli doświadcza jakiegoś cierpienia w swoim życiu, to chcę mu pomóc. Przyszedł, widać po twarzy, że coś go mocno trapi. Mówi, wiesz, Bogusia mi nagadała. Jeśli współodczuwasz, to go pocieszasz. Chcesz mu w jakiś sposób pomóc. Chcesz powiedzieć, wiesz co, no przyjdziesz do domu, będzie lepiej. Nie wiem, znam Bogusię, może z nią porozmawiam. Chcesz w jakiś sposób mu pomóc, bo współodczuwasz. Jeśli nie ma tego współczucia, to ci to jest obojętne. To ci jest to obojętne. Przejdziesz obojętnie. Jeśli natomiast współodczuwasz, to łączy się współodczucie zawsze z pomocą. Zawsze. To jest powiązane ze sobą, bo to widzimy u naszego Ojca. Jak to widzimy? List do Hebrajczyków, 4 rozdział, od 14 wersetu czytamy. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi. A więc Jezus współodczuwa. I czytamy dalej, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy, i co Słowo Boże mówi o tym, skoro nam Jezus współczuje i my o tym wiemy, możemy śmiało, co Słowo Boże mówi, z ufną odwagą przystąpić do tronu łaski. Halleluja. Znowu ta łaska. Znowu ta łaska. Zobaczcie, że nawet współodczuwanie wynika z łaski. Abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. A więc on współczuje i chce ci pomóc. Przychodzisz z ufnością, z wiarą przychodzisz i tą pomoc uzyskujesz. Taki jest mój tato. Mój tato jest super. Mój tato jest super, bo współczuje i jest chętny do pomocy. I pomaga. Jego współczucie nie jest tylko oj, aleś nabroił, no. Albo aj, ale to jest sytuacja, no, rzeczywiście. Ale jest chętny pomóc. To jest postawa. Ba, to jest zachęta do nas, abyśmy tacy sami byli. Współodczuwający i niosący pomoc. Wiecie, tego nie ma żadna religia na całym świecie. Takiego Boga nie ma nikt. Niedawno, wczoraj, tak? Ale jeszcze wcześniej, nie ma tu Marcina, ale pozwolę sobie zacytować jego słowo. Marcin z Asią byli na wczasach, to może jest za duże słowo, w Rumunii. Po górach pochodzili. I opowiada, że przez 100 kilometrów jechał maksymalną prędkością, maksymalną, jaką mu się udało, 40 na godzinę. Średnio było mniej, dlatego że takie dziury były. Dziura w asfalcie, którego tam zresztą i tak nie było. I wracając do Polski, mówi, jestem Bogu wdzięczny za nasze wspaniałe drogi. Ci, którzy mieszkają na osiedlu i mają taką drogę, naprawdę ta droga jest autostradą przy tamtej, której on przejeżdżał. Jest wdzięczny. Jak mnie to bardzo ucieszyło. Bardzo mnie to ucieszyło. Mówię, tak, mówi, wdzięczny jestem Bogu za to, co w nim mam. I wiecie, kiedy się urodziła ta wdzięczność? Wiecie, kiedy się urodzi ta wdzięczność? Kiedy się traci to, co się ma. jakby nie docenia się, to jest gdzieś w nas, że nie docenia się tej wspaniałej drogi, na przykład na Rudy, jak się jedzie, nie? W nas się zaraz odzywają wszystkie zagłębienia, które tam znamy. Wiemy, jak jechać tylko środkiem, a już i środkiem nie jest bezpiecznie. Ale kiedy tracimy to, nagle jesteśmy wdzięczni za to, że tak wspaniała droga była i ta droga zupełnie inaczej dla nas się jawi. I tak samo jest z naszym Ojcem. My nie doceniamy tego, co mamy. My to przyjmujemy może umysłem, ale tak jak wcześniej mówiłem, to musi dotrzeć do naszego serca, aby przyniosło owoc w naszym życiu. Że mój tato jest współczujący, jest super. On niesie mi pomoc i dlatego mówi mi, słuchaj, możesz śmiało, jeśli mógłbym prosić ostatni werset, śmiało, z odwagą przystąpić do jego tronu, aby doświadczyć tej pomocy wtedy, kiedy ją właśnie potrzebuję, w tej stosownej porze. To wszystko mam z łaski. Dziękuję ci, tato, że taki jesteś. Przykłady z Mateusza 14:14. Zobaczcie. Jezus, kiedy był z nami, mówi tak, wyszedł, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. Współodczuwał z nimi i uzdrawiał. Stąd bierze się głoszenie Ewangelii, kiedy współczujemy tym ludziom, że oni idą na śmierć, ci wszyscy, którzy nie poznali Jezusa. Stąd bierze się pragnienie niesienia im pomocy, powiedzenia im dobrej nowiny. Jeśli mi wisi, przepraszam za kolokwializm, gdzie oni idą, to nie będę im zwiastował dobrej nowiny, bo zwiastowanie dobrej nowiny wiąże się z tym, co już kiedyś o tym mówiłem, z pewną presją, z pewnym niewygodną sytuacją, obawą o ośmieszenie. Ale kiedy współczujesz, to staje się mniejsze i wtedy im mówisz. Tak jest. Tak się to po prostu dzieje. Uzdrowienia dzieją się na tym samym poziomie, kiedy współodczuwamy. Inny przykład działania Jezusa. A Jezus wezwał uczniów swoich i rzekł, żal mi tego ludu. Mówi, żal mi, głodują, no poszli za mną na pustynię, nie mają co jeść. Mówi, co? A ja nie chcę ich odprawić głodnych, aby czasem w drodze nie zasłabli. I wiemy, jaka była reakcja. Nakarmionych zostało 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Cytuję. Taki jest nasz tato. Chętny ku pomocy w stosownej porze. To powinno w nas rodzić wdzięczność. I taki przynajmniej taki okrzyk. Halleluja. Jezus taki był i jest. On objawia Ojca, który również taki jest. Współczuje i pomaga. I ostatni aspekt. Na nim chciałbym zakończyć i dużo się zatrzymać. Mój tato jest wierny. To jest cecha, atrybut naszego Ojca. Wierny oznacza godzien zaufania. Absolutnie godzien zaufania. Lojalny, niezawodny i rzetelny wobec swojego słowa. To, co mówi, jest prawdą i tego się trzyma. Jego słowo jest niezawodne. Wierny jest. Psalm setny, 5. werset. Tak właśnie określa naszego Ojca. Albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa łaska Jego. I ten fajny fragment. A wierność Jego z pokolenia w pokolenie. To określenie z pokolenia w pokolenie oznacza wiecznie, ciągle. Ciągle jest wierny. Nie ma w nim takiego chwilowego zaćmienia. A to jest, już o tym mówiliśmy. Nie ma w nim takiego zwątpienia, taki, a może nie do końca będę wierny. Jest wierny. Wierność jest ciągła, niechwilowa i uwaga, wierność, i to jest fajne, co za chwilę zobaczymy, jest, jego wierność jest niezależna od ciebie. Nie masz wpływu na Jego wierność. Tak jak z łaską, tak z wiernością Ojca. Nie masz wpływu na Jego wierność. Dojdziemy do tego. W Słowie Bożym właśnie wierność odnosi się do Jego samego, do osoby, jak i do Jego słowa. Bóg jest wierny temu, co powiedział. Dlatego możemy śmiało temu ufać. Co powiedział, to jest prawdziwe. To nie jest tak, że dzisiaj to jest prawdziwe, a jutro odkryliśmy, nie, to nie jest, prawdziwe jest to, co jest na następnej stronie. Nie. Ciągle to Jego Słowo jest żywe i skuteczne, jak czytamy znowu jeden z fragmentów. I co to dla nas oznacza? Ano to, że ta wierność oznacza, że skoro jest wierny Słowu, nie kłamie. To, co mówi, jest prawdziwe. U Niego nie ma chwilowego zaćmienia i to, co było dzisiaj tak, jutro nagle nie jest. Czy odwrotnie. Jest prawdziwe Słowo. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, 11 werset, czytamy tak, co zrobiła Sara. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. 99-letnia kobieta, jak czytamy, godnego zaufania uznała swojego Boga. Godnego zaufania, bo skoro dał obietnicę, to znaczy, że będzie wierny tej swojej obietnicy. I nie zmieni tej obietnicy, pomimo tego, że ona ma dalej 99 lat. Skoro tak powiedział, to tak się stanie. I jak wiemy ze Słowa Bożego, tak się stało. Wiecie, świat promuje niewierność. I my się w tym świecie obracamy. Dzień w dzień. Moment w moment. Ciągle ta niewierność jest nas atakowana. Załączcie sobie telewizor, zobaczcie sobie serial, film. I teraz już mówię na przykład o wierności małżeńskiej. Zobaczcie. No to nie trzeba nawet statystyk po prostu. Dzień w dzień o tym słyszymy i dzień w dzień jesteśmy z tej strony atakowani, bo świat promuje niewierność. Mówi tak, liczysz się ty, w sensie ja. Nie podoba ci się? Nie podoba ci się coś? To zakończ. Dziękuję. Do widzenia. Zakończ na przykład zobowiązania. Zobowiązałeś się, ale nie podoba ci się? Zakończ to. Zobowiązałeś się swojemu sąsiadowi, nie wiem, przewietrzać mieszkanie przez 2 tygodnie, bo on będzie w tym czasie nad morzem. Tak, powiedziałeś, dzień w dzień będę. Ale może już po tygodniu ci się nie chce. A co się stanie, jak przez 2 dni? A może zrobimy tak, przed samym jego przyjazdem, pootwieram wszystko na oścież. Zrobię przeciąg taki, że hej, nie poczuję. Świat promuje niewierność. A po co dotrzymywać dane słowo? Po co? To jest kolejny przykład niewierności. Po co? Skoro wiesz, nie podoba ci się, to nie musisz dotrzymywać słowa. To jest właśnie coś, co jest przeciwstawne Bogu. Obiecujesz, że jutro to zrobisz, tam jutro. Obiecujesz komuś, że przychodzisz na 9:00, przychodzisz 5:00, no o 5 minut się nie będziemy kłócić, tak? Dajesz słowo i nie dotrzymujesz słowa. Dałem słowo, że to zrobię, w tym ci pomogę, a tam mnie nie ma. Bo świat promuje niewierność i my często za tym czymś idziemy. Nie mamy dobrego wzorca, bo nie patrzymy na naszego tatę. Ale on jest wierny. Świat mówi tak, uwaga, to jest fajne, skoro ktoś był ci niewierny, albo innymi słowy, był niewierny wobec ciebie, to ty również takim możesz być. Masz do tego prawo. To mówi świat. Ludzie dlatego rezygnują, bo uważają, że mają do tego prawo. Bo skoro ktoś nie był wierny wobec mnie, z jakiej paki ja mam być wierny? Dlatego, skoro małżonek był niewierny, małżeństwo się rozpada. Oczywiście wyogólniam, tak, żeby nie było żadnych nieścisłości tutaj. Kiedy w przyjaźni ktoś był niewierny, dziękuję za taką przyjaźń. No dziękuję. Zdradził mnie. Pozamiatane. Mam podstawę. Mam prawo. I tym prawem, nie łaską, się kierując, dziękuję, nie chcę. W relacjach nie dziękuję. Ale nasz Ojciec taki nie jest. A my nie chcemy być tacy jak ten świat, ale chcemy być tacy jak nasz Tato. Dlatego światowa wierność nacechowana jest własną korzyścią. Wierny jestem dopóty coś przynosi dla mnie korzyść. A jeśli to nie przynosi dla mnie korzyści, to i też śmiało mogę złamać zobowiązanie, słowo, po prostu być w tym, co obiecałem, co powiedziałem, być niewiernym. I teraz ten fragment, na temat wierności, którym chciałem zakończyć. Drugi do Tymoteusza, drugi rozdział, 12 werset do 13. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy i On nas się zaprze. Zobaczcie, kiedy to jeszcze w innym fragmencie czytamy, jeżeli my zapieramy się Jezusa, dosłownie tam jest, jeżeli wyprę się Go, że nie chcę Go znać, to Jezus powiedział tak, że też powie, nie znam Cię. Nie znam Cię. Ale czytajmy dalej. Jeśli my nie dochowujemy wiary, jeśli my nie jesteśmy wierni, On pozostaje wierny. Dlaczego? Bo nie potrafi wyrzec się, zaprzec się samego siebie. Dlatego powiedziałem, nie masz wpływu na Jego wiarę. Na Jego wierność nie masz wpływu. Nawet jeśli będziesz niewierny. I zobaczcie, jaka to jest konfrontacja z tym, co przed chwilą mówiłem. Świat mówi, niewierny? To ty też możesz być niewierny. A w oczach Bożych jest tak, jesteś niewierny? A Jezus co robi? Jestem wierny. I nie ze względu na twoją wiarę, ale ze względu na to, jaki ja jestem. Nie mogę się zaprzeć siebie samego. I dlatego Jezus jest wierny. Zawsze wierny. Zawsze. Wierny jest. Godzien zaufania to oznacza. Lojalny. Niezawodny. Jego słowo jest niezawodne. Taki jest nasz Tato. Dlatego na koniec mam do Ciebie pytanie. Czy masz do Taty zaufanie? Czy ufasz Mu bezgranicznie? Wierzę, że to, co usłyszałem o Tobie, jest prawdą. Wierzę, że taki jesteś. Czy wierzysz Tacie, co mówi o Tobie? Czy wierzysz Tacie, jakie On ma myśli o Tobie? Jak On patrzy na Ciebie? Czy wierzysz Tacie? Czy w tym ufasz Tacie? Czy powiesz, rzeczywiście, Tato, jesteś super? Czy ufasz Mu względem tego, co zamierza do Ciebie, a więc Twojego planu dla Twojego życia? Wiecie, Bóg jest, to teraz tak, na już, Bóg jest spójny, można by było powiedzieć kolejny atrybut, spójny. A więc w Nim te wszystkie rzeczy, z których wcześniej powiedziałem, one się zamykają, uzupełniają i nie są przeciwstawne sobie. On jest spójny, harmonią jest. Dlatego te wszystkie rzeczy, które poznawaliśmy, ze sobą współgrają, przenikają siebie. Dobroć z miłością, miłość z łaską, łaska ze współczuciem, współczucie ze sprawiedliwością, sprawiedliwość z dobrocią. Non-stop siebie przenikają. I wierność. Bo tak jest nasz Tato. Mnie to osobiście fascynuje. Zmienia moje myślenie. Zmienia moje myślenie. Zmienia moje myślenie, a teraz powiem tak. I nie pomyślałem nigdy, że po 20, jeśli dobrze liczę, 8 latach, tak, chodzenia z Bogiem, będę takie wspaniałe rzeczy odkrywał o moim tacie. Myślałem, że to wiecie, tak jest. Po pierwszym tygodniu chodzenia z Bogiem już wszystko wiem. Jest super. I już nic nie można więcej mieć w życiu. Można. Można. Zdecydowanie więcej można. Uważam, że można mieć większą pasję chodzenia z Bogiem po 28 latach niż po tygodniu. Chociaż znam wiele przykładów, które temu przeczą. I mówią, tam, często tak, wierzący mówią, tak? A, młody, to widać w ogóle, czy to młody w Panu, tak? Bo to taki w ogóle, on nie ma w ogóle żadnych skrupułów. Ciągnie, wpada, ale ciągnie jak przecinak. Ale już tacy, wiecie, okrzepni w Panu, nie? To już mamy takie czasami takie zahamowania i pewnych rzeczy nie zrobimy, nie? Bo to tak, no tak, no. Mamy różne oczywiście sposoby myślenia. Ale po 28 latach można mieć większą pasję chodzenia w Jezusie niż po tygodniu. Bo Jego ciągle można odkrywać. Wstań. Podziękuj. Tacie. Powiedz, tato, jesteś super. Jesteś mistrzem świata. Nie wiem, użyj takich niekonwencjonalnych słów. Skup się troszkę tak nad modlitwą, którą będziesz prowadził. Skup się troszeczkę nad tą modlitwą. Spróbuj, to jest zadanie teraz, uwaga. Spróbuj użyć słów, których do tej jeszcze pory nie używałeś. Tak jak jeżeli na przykład ciągle mówisz, Panie, wielbię Cię, tak? To teraz powiedz tak, Panie, cieszę się w Tobie. Dziękuję Ci, nie wiem, powiedz, nie wiem, dzięki Ci. Bądź kreatywny. Bądź w tym kreatywny, bo masz super tatę. To każdy z nas powinien z takim czymś chodzić. Na co dzień. Takie oszołomy powinniśmy być. Tych wszystkich oczywiście, którzy potrzebują wsparcia, potrzebują, aby wyjść do przodu, modlić się, aby być, aby doświadczyć Kościoła, to znaczy modlitwy innych, zachęcam do przodu, zrób to z odwagą, z ufnością, bo oni też należą do tego samego taty. Tato, jesteś super. Naprawdę jesteś super. To jest ekstra Ciebie znać. To jest niesamowite Ciebie poznać. Codziennie masz fajne rzeczy dla mnie. Codziennie jesteś świeżuchny. Tato, jesteś naprawdę super. A to wszystko przez Twojego Syna Jezusa. To wszystko przez to, że to On pokazał, jaki Ty jesteś. Wszystko to przez Jezusa, bo przez Jezusa poznaliśmy Ciebie, Ojcze. Przez Jezusa Ty objawiasz siebie, pokazujesz swoją osobę. Jesteś naprawdę super. Tato, dziękuję Ci za Twoją wierność. To mnie bardzo poruszyło, że jesteś wierny nawet wtedy, kiedy ja nie jestem wierny. Bo nie budujesz swojej wierności, nie czynisz swojej wierności w oparciu o moje postępowanie, ale w oparciu o to, kim jesteś i jaki jesteś. Tato, dziękuję Ci za to, że takiego Ciebie poznaję, ciągle Ciebie poznaję, ciągle Cię Tobą mogę fascynować. Ty wprowadzasz przez swojego ducha do mojego życia chęci do życia. Dziękuję Ci za to, tato. Naprawdę jesteś super. Jesteś super.